Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jak codziennie w audycji Gość dnia. Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie specjalistka do spraw planowania i promocji z Nowego Kina Przedwiośnie, czyli oczywiście znana i lubiana na naszej antenie pani Joanna Pęsik-Bąkiewicz. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
No i Asiu, mamy do omówienia jak zwykle dużo nowości, dużo ciekawych.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo, tak jak sama wspomniałaś na samym początku, marzec obfituje w bardzo ciekawe tytuły, w bardzo ciekawe premiery, aż podzielimy sobie to na dwie części naszą audycję, bo będzie ciężko omówić nam trochę bliżej te wszystkie produkcje, tak żeby żadnej nie ominąć, bo też żal ich ominąć, bo naprawdę jest o czym rozmawiać, więc omówimy sobie teraz pierwszą część, może troszeczkę więcej niż pierwszą część marca, a wrócimy z kolejną audycją gdzieś tam właśnie pod koniec marca, gdzie dalej będziemy omawiać te nowości i te ciekawe tytuły. To może zaczniemy od tytułów, które już można zobaczyć, albo jeszcze można zobaczyć na ekranach Nowego Kina Przedwiośnie.
Tak, marzec obfituje w bardzo dużą ilość bardzo dobrych filmów i takich filmów, które trzeba i warto zobaczyć. I oczywiście pierwszy tytuł, który już wyświetlamy na ekranach Nowego Kina Przedwiośnie, to Duna, część druga w reżyserii kanadyjskiego filmowca Denis Villeneuve. Przepraszam, trudno jest to nazwisko wymówić, bo to jest francuski, a ja niestety francuskiego nie znam. Natomiast ta Duna, część druga, to będzie kolejne takie oszałamiające filmowe, wizualne widowisko. To jest film science fiction na podstawie powieści Franka Herberta z lat 60. I pierwsza ekranizacja, to pewnie też część słuchaczy radia już zna, bo to jest z 1984 roku film Davida Lyncha. Natomiast tutaj właśnie francuski reżyser Villeneuve podzielił Dune na dwie części z racji tego, że to jest tak rozbudowane uniwersum i tam jest tyle różnych wątków, które mają ogromne znaczenie, że ciężko to było po prostu zmieścić w jednym filmie. Nawet zważywszy na fakt, że zarówno pierwsza część, jak i druga trwają po prawie 3 godziny. Natomiast to, czego możemy się spodziewać, to właśnie znowu niezwykłej takiej uczty wizualnej i myślę, że to jest właśnie jeden z tych filmów, które koniecznie trzeba zobaczyć w kinie na dużym ekranie z takim dźwiękiem przestrzennym, żeby docenić ten kunszt reżyserski, ale też operatorski scenarzystów, żeby móc doświadczyć tej magii kina w takiej pełnym wymiarze magii kina właśnie na dużym ekranie. I sam reżyser o tej drugiej części Duny opowiada, że ta pierwsza część była taka bardziej poetycka, natomiast druga część takiego określenia użył, ja po prostu przytaczam jego słowa, że jest bardziej muskularna, czyli po prostu jest więcej kina akcji, no ale oczywiście nadal to jest osadzone w uniwersum Duny. Myślę, że słuchacze, którzy czytali książkę, wiedzą, o czym to opowiada, natomiast tak pokrótce, żeby przybliżyć tym osobom, które może nie znają Duny, albo tylko coś troszeczkę słyszały, no to tutaj będziemy mieli kolejną opowieść o Paulu, głównego bohatera, protoplastę Paula Atreide. W tej roli ulubieniec zwłaszcza młodszej publiczności, czyli Timothée Chalamet, który ma wypełnić swoje przeznaczenie. No i tutaj oczywiście będą się działy różnorakie historie na ekranie, natomiast koniecznie zachęcam, żeby właśnie przyjść, tym bardziej, że film będzie wyświetlany w dwóch wersjach z dubbingiem i z napisami, czyli będzie można sobie wybrać właśnie, którą wersję wolimy zobaczyć. A druga propozycja, troszeczkę z innego bieguna, no to Tylko nie ty, gdzie zobaczymy w dwóch głównych rolach Sydney Sweeney oraz Glenna Powella. I Sydney Sweeney to jest aktorka, którą część pewnie też słuchaczy zna z takiego znanego serialu Euforia. Można ją było też oglądać na ekranie w filmie Reality, gdzie zagrała naprawdę fenomenalną rolę. Polecam, żeby nadrobić ten film, jeżeli ktoś nie widział, Reality. A Glenn Powell, no to z kolei jest aktor, który wystąpił m.in. w Top Gun Maverick. I tu mamy taką, można powiedzieć, typową komedię amerykańską, ale bardzo dobrze się ten film ogląda. I to jest historia opowiadająca o dwójce młodych ludzi, którzy znają się z przeszłości. Spotykają się przypadkowo na ślubie i weselu wspólnych znajomych i pomimo tego, że się prywatnie nie znoszą, postanawiają udawać, że są parą. No i wynika z tego cały szereg różnorakich perypetii, ale to jest taki film z typu feel good movie, który wprawia nas w dobry nastrój. Niekoniecznie możemy oczekiwać od niego jakichś głębszych treści, ale na pewno dobrej rozrywki.
Ja co do Dune'y jeszcze, jak ktoś jest fanem właśnie uniwersum Dune'y, to jak ktoś czytał książkę, oglądał film, właśnie może po seansie, polecam grę planszową Dune'y, też jest bardzo dobra, jeśli ktoś lubi taką formę spędzania wolnego czasu. A my przechodzimy dalej już.
Tak, jeszcze tutaj do Dune'y mogę dodać, że na pewno apetyty są ogromne, bo ta pierwsza część miała 11 nominacji do nagród BAFTY, zdobyła 5, 10 nominacji do Oscara, zdobyła 6 Oscarów, także no to są niebywałe osiągnięcia jak na film science fiction, bo generalnie filmy science fiction to jednak jest taka często wąska grupa odbiorców, to nie są takie filmy, które gromadzą, może nie wszystkie, tak, ale część kina science fiction, no to jest jednak taka część, która ma tą wąską grupę odbiorców, a tu Dune'a pewnie też z racji książki Franka Herberta, która jest taką no, uniwersalną opowieścią trochę o świecie w klimacie science fiction, ale tam jest dużo takich mechanizmów, które światem rządzą i myślę, że to też przekłada się właśnie na sukces filmu.
Tak, na pewno tutaj już nie trzeba większej recenzji, bo same nagrody mówią za siebie, że Dune'ę warto obejrzeć. To tak jak już poszliśmy parami, to może kolejną parą będzie takie kino familijne Kung Fu Panda i Za duże na bajki.
Tak, Kung Fu Panda 4. Tutaj akurat film wyświetlamy tylko w wersji z dubbingiem od 8 marca. Natomiast wcześniej można zobaczyć ten tytuł animację ze studia DreamWorks Animation 2 i 3 marca, czyli w sobotę i w niedzielę. Będziemy grać przedpremierowo seans o godzinie 15. No i tutaj za reżyserię odpowiada Mike Mitchell, który też stworzył m.in. Trolle pierwszą część, czy Shrek Forever After, czyli taki reżyser, który można powiedzieć zjadł zęby na kinie familijnym, na animacjach, więc możemy się spodziewać kolejnej bardzo dobrej rozrywki. I w ogóle filmy Kung Fu Panda są jednymi z najbardziej dochodowych ze studia DreamWorks Animation. One łącznie zarobiły prawie, no niecałe 2 miliardy dolarów na całym świecie. Tutaj mamy smoczego wojownika Kung Fu, Po, który tak naprawdę już wypełnił swoje wcześniejsze przeznaczenie i teraz jego nowym przeznaczeniem jest zostanie mistrzem duchowym Doliny Spokoju. Natomiast Po w ogóle nic o rozwoju duchowym, za wiele o rozwoju duchowym nie wie i ta nowa rola, która jest dla niego przewidziana, jest dla niego absolutnie czymś nowym, w czym się nie do końca potrafi odnaleźć. Musi jeszcze znaleźć swojego zastępcę, także tutaj też będzie cały szereg takich zabawnych, różnych zdarzeń, które będziemy mogli oglądać na ekranie. No i myślę, że to też będzie bardzo przyjemny seans, zarówno dla dzieci, które widziały wcześniejsze części Kung Fu Pandy, jak i dla rodziców, bo często te filmy, tak jak na przykład rozmawialiśmy kiedyś o Trollach trzeciej części, to są takie tytuły, które też mrugają okiem właśnie do tego dorosłego widza, czyli do rodziców, do opiekunów, którzy z dziećmi na seanse filmowe przychodzą. A drugi tytuł, Za duży na bajki 2, czyli ta druga część takiego filmu familijnego, który był najlepiej sprzedającym się polskim filmem familijnym w XXI wieku w reżyserii Christophera Russa. I to jest taki film, gdzie słysząc tytuł, już wiemy, że to jest, będzie dobre kino. Ja już miałam okazję film obejrzeć i to jest naprawdę świetny film dla całej rodziny, który porusza problemy młodych ludzi, ale robi to z wdziękiem, z lekkością, z humorem, z dystansem. Tutaj znowu się pojawi niezawodne gamingowe trio, czyli Waldek, Staszek i Delfina i ponownie zobaczymy na ekranie tych samych młodych aktorów, którzy wcielili się w swoje role w pierwszej części, czyli zobaczymy Karasia, Siemka i Amelię Fijałkowską. Pojawi się również Dorota Kolak jako zwariowana ciotka i tutaj będzie miała trochę więcej miejsca dla siebie na ekranie. Będzie oczywiście Karolina Gruszka w roli mamy Waldka. No i Za duży na bajki 2, to ta druga część skupia się troszeczkę na historii ojca Waldka, no bo Waldek jest wychowywany tylko przez mamę, nie ma żadnego kontaktu z ojcem, tak naprawdę nie wiadomo do końca, co tam się wydarzyło. I reżyser mówił, że po pierwszej części dostawał bardzo dużo pytań, no co z ojcem Waldka, dlaczego go nie ma, co tam się zadziało. No więc w tej drugiej części postanowił się właśnie do tego odnieść. Tutaj też oprócz samej fabuły, która jest bardzo ważna, oprócz bohaterów, których już znamy, to też będą piękne widoki polskich Tatr, bo sam film był kręcony w Warszawie, ale też w Zakopanem. między innymi w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendze. Zobaczymy cmentarz na Pękowym Brzysku, także osoby, które kochają, lubią Tatry, znajdą też miejsca, pewnie po których wędrowały, które są im znane.
No to mam drugi powód, żeby obejrzeć Za dużego na bajki, bo pierwszym jest to, że widziałem pierwszą część i naprawdę, naprawdę uśmiałem się boki zrywać, a jednocześnie, tak jak powiedziałaś, fajnie są przemycane te ważne tematy dotyczące młodzieży, więc ja bardzo polecam po obejrzeniu pierwszej części. Pani Asia poleca po obejrzeniu też drugiej części, więc no zachęcamy bardzo mocno do...
Zachęcamy, tak, bo to jest właśnie taki film, który traktuje z szacunkiem młodego widza i opowiada o problemach młodych ludzi, ale tutaj są te proporcje tak fajnie wyważone, że jest i wzruszenie, i melancholia, ale są też zabawne momenty takie właśnie, gdzie można się uśmiechnąć, można się zaśmiać. To wszystko jest tak, bym powiedziała, że tak jak mamy przepis na danie idealne, to właśnie ma to danie idealne, takie w postaci filmu familijnego spełnia się właśnie w filmie Za duży na bajki 2.
Tak, i Waldek też jest postacią, której ciężko nie lubić.
Tak, Waldek jest postacią, której ciężko nie lubić, ale z którą też wielu młodych ludzi może się utożsamić, a zwłaszcza z tymi problemami, których doświadcza, czy z relacjami, które buduje, więc to jest naprawdę bardzo fajne polskie kino, które całymi rodzinami można oglądać, bo to nie jest tylko film dla młodzieży i dla rodziców, ale myślę, że taki wielopokoleniowy. I tutaj oprócz już wspomnianych przeze mnie aktorów, czyli Macieja Karasia, Meli Fijałkowskiej, Patryka Siemka i Karoliny Gruszki, Doroty Kolak, zobaczymy też m.in. Pawła Domagałę, Michała Żurawskiego oraz Grzegorza Małeckiego. Grzegorz Małecki ma bardzo ciekawą rolę, ale to już nie będę zdradzała wszystkiego, żeby nie psuć przyjemności później zaglądania filmu w kinie.
Oczywiście, a my przechodzimy do kolejnych tematów i kolejnym takim tytułem jest Biała Odwaga.
Tak, Biała Odwaga premierowo od 8 marca w kinach w Polsce. My też będziemy ten film premierowo wyświetlać. I to też jest ważny film, nowy film Marcina Koszałki, którego znamy między innymi z takiego filmu jak Czerwony Pająk. I tutaj na ekranie zobaczymy też bardzo młodych, zdolnych aktorów, bo między innymi Filipa Pławiaka, Sandrę Drzymalską oraz Jakuba Gierszała. Sandra Drzymalska to generalnie jest młoda aktorka, która jest, można powiedzieć, rozchwytywana teraz przez filmowców, między innymi Józko Limowskiego w IO zagrała. Także no, bardzo młoda, zdolna aktorka. No i sam film to jest historia opowiadająca o czasach sprzed II wojny światowej oraz z okresu II wojny światowej oraz o historii Goralen Volk, czyli o góralach, którzy kolaborowali, współpracowali z Niemcami. I tutaj wokół filmu pojawiło się bardzo dużo kontrowersji, były nawet protesty różnych środowisk właśnie podhalańskich. Obawiano się tego, że ta historia będzie sfałszowana, że być może przedstawiona nieprawdziwie, bo tutaj też warto powiedzieć, że różne są statystyki, no ale tych górali, którzy rzeczywiście z Niemcami współpracowali, to tak naprawdę to były bardzo nieliczne osoby. Widziałam różne szacunki, że to 8, niecałe 10%. Natomiast tutaj cała ta historia tak naprawdę skomplikowała regionu i etnicznie, i historycznie, jest pokazana przez pryzmat miłości dwójki młodych ludzi, bo mamy Bronkę i Jędrka. I Jędrka właśnie gra Filip Pławiak, a Bronkę Sandra Drzymalska. I oni pochodzą z dwóch takich najważniejszych podhalańskich rodów w tamtym okresie. Mają się ku sobie, zakochują się w sobie, ale niestety ich rodziny postanawiają inaczej. Postanawiają wydać Bronkę za Macieja, czyli za brata Jędrka. No i to doprowadza do rozłamu zarówno pomiędzy rodzinami, jak i pomiędzy braćmi. Wybucha później II wojna światowa, bracia stają po dwóch stronach barykady. Nie chcę opowiadać, który po której, żeby też tak przyjemności nie psuć z oglądania filmu, ale no to jest też niełatwy film, który nie będzie nam dawał łatwych odpowiedzi i stara się, myślę, że jak najprawdziwiej pokazać tą historię, która właśnie miała miejsce właśnie przez pryzmat tej miłosnej historii. I tutaj będzie jeszcze więcej pięknych widoków i zdjęć Tatr. Wspomniałam o tym, że w Za duży na bajki 2 będziemy mogli zobaczyć właśnie Tatry, to tutaj będzie tego jeszcze więcej, bo postać grana przez Filipa Pławiaka, oprócz tego, że bardzo kocha swoją wybrankę Bronkę, to też jest właśnie świetnym taternikiem i wybiera zawsze najtrudniejsze drogi wspinaczkowe. I to też jest ciekawe, że Filip Pławiak nie miał dublera do tych wszystkich scen, właśnie wspinaczki, tylko przygotowywał się przez rok do tej roli. A sam Marcin Koszałka, który jest reżyserem i operatorem filmu, oprócz tego, że jest filmowcem, to jest też taternikiem i alpinistą, więc można powiedzieć, że on trochę swojej takiej prywatnej pasji po prostu przeniósł na filmowy ekran i te widoki na Tatry są no, niesamowite. A ja tak o tych Tatrach opowiadam, bo tutaj się mogę przyznać, że ja sama Tatry kocham i był czas, gdzie nie było roku, żebym przynajmniej raz w Tatrach nie była.
Tak, ja też uwielbiam. No i w ogóle uwielbiam takie historie, gdzie właśnie, tak jak mówisz, ktoś się przygotowuje przez rok do jakiejś roli, do gdzie niektórym się wydaje, że to jest takie proste wejść na plan i zagrać, a tutaj właśnie słyszymy historię, że przez rok walczył o to, żeby samemu odegrać każdą rolę.
Tak, no nawet teraz graliśmy film Miłość jak miód, gdzie też były plenery w Tatrach. No właśnie teraz tych filmowcy często Tatry wybierają. Akurat w filmie Miłość jak miód były i w Tatrach, i nad morzem, ale opowiadali, że i to nie były w Wysokich Tatrach, bo było po prostu jedna scena randki usytuowana przy Czarnym Stawie Gąsienicowym, a mimo to opowiadali i aktorzy, i ekipa, że to było wyzwanie logistyczne, no bo do Czarnego Stawu Gąsienicowego to trzeba było po prostu sprzęt ze schroniska Murowańcu zanieść. Nie? No, mieli tragarzy, którzy im pomagali, ale mimo to było to wyzwanie takie właśnie logistyczne i kondycyjne pod względem fizycznym, więc na mnie to też robi wrażenie, że przez rok Filip Pławiak się do roli przygotowywał. Nie wiem, czy on wcześniej miał coś wspólnego z taternictwem, ale podejrzewam, że nie, skoro te przygotowania trwały aż tyle czasu. No i tutaj to też warto jeszcze powiedzieć, że Koszalka pokazał właśnie w Białej Odwadze też stosunek górali do wiary, że właśnie Podhale uważane jest za zagłębie katolicyzmu, a jeszcze w tych czasach właśnie sprzed II wojny światowej było obecnych dużo takich pogańskich rytuałów. Jest na przykład scena wkładania zmarłemu w usta monety na ostatnią drogę. To jest takie nawiązanie na przykład między innymi do starożytnej Grecji, gdzie wkładano obola na przepłynięcie Hadesu, talizmany z niedźwiedzich kłów, tradycyjny pochówek taki w góralskiej grocie, także dużo tam będzie takich ciekawych aspektów w tym filmie, które warto zobaczyć. I tak jak powiedziałam, nie będzie takich łatwych odpowiedzi, bo sama sytuacja tego terenu była bardzo skomplikowana, że oprócz tych górali, którzy właśnie wpisywali się na Volkslisty, no to też jeszcze wcześniej część z nich mogła służyć w cesarstwie armii, idee separatystyczne mogły mieć jakiś odzew w społeczeństwie, ale oczywiście w części. Tutaj też warto na to zwrócić uwagę, że nie wolno generalizować, że to nie byli wszyscy górale i całe Podhale, tylko no to była jakaś część osób, która uwierzyła w te zapewnienia Niemców, że pochodzą od takiego starogermańskiego plemienia i że ich korzenie są niemieckie. Więc myślę, że to jest taka część historii w ogóle mało znana, bo ja na przykład nie miałam w ogóle o tym na lekcjach historii, o Goranenwolk, którą warto widzą pokazać, a to na ile to jest prawdziwie, no to już myślę, że to jest ocena dla historyków, a nie dla nas. Mhm.
A więc Biała Odwaga dopisujemy do filmów do obejrzenia, koniecznych do obejrzenia, a my płynnie od razu przechodzimy do kolejnej premiery, do kolejnego tytułu, czyli Strefa Interesów.
Tak, i tutaj od razu dodam, że mogę być nieobiektywna, bo to jest jeden z filmów, na które najbardziej czekam w tym roku. Strefa Interesów Jonathana Glazera. To jest film taki, który też trzeba zobaczyć. I to opowiada o komendancie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Rudolfie Hossie. Tylko to wszystko jest z perspektywy jego życia rodzinnego. Mamy takie pokazane, bardzo czyste, wręcz pedantyczne, sterylne wnętrza domu rodzinnego, gdzie Rudolf Hoss żyje ze swoją żoną oraz czwórką swoich dzieci i tak naprawdę mamy tylko jakby takie echa, niewielkie ślady zagłady w postaci pyłu, który osiada na kwiatach w ogrodzie właśnie rodzinnego domu, nie rodzinnego domu, tylko domu, w którym mieszka Rudolf z rodziną, czy krzyków, które dochodzą za ściany. Dużo krytyków mówi o tym filmie, że to jest taki tytuł, który jest kontrapunktem dla Syna Szawła. Nie wiem, czy widziałeś Syna Szawła, bo tam wszystko było kręcone z kamery, z takiej pierwszej ręki. Podążaliśmy właśnie za jednym z bohaterów i sceny na przykład zagazowywania osób, które przyjechały do obozu koncentracyjnego, były pokazane na ekranie, więc tam dostawaliśmy tym przysłowiowym obuchem w głowę, a tutaj to wszystko jest jakby poza kadrem kamery. I myślę, że to może robić jeszcze większe wrażenie niż takie dosłowne obrazy. Jest muzyka też, która jest niezwykle elektryzująca i perfekcyjnie moim zdaniem dobrana do tego filmu. Ja w ogóle jak opowiadam o tym filmie, to aż mam dreszcze. I w ogóle bardzo ważną rzeczą jest to, że to jest polska, że to jest koprodukcja polska. Czyli mamy Jonathana Glazera, nie polskiego reżysera, ale jest duża część ekipy Polaków, która przy tym filmie pracowała i to jest film w całości zrealizowany w Polsce. Mamy mamy między innymi niezwykłe zdjęcia Łukasza Żala, który w ogóle był nominowany za najlepsze zdjęcia w takich kategorii nagród BAFTA 2024. Mamy też Ewę Puszczyńską, która właśnie odpowiadała za tą polską koprodukcję. Ona była producentką Idy i Zimnej Wojny. A sam Jonathan Glazer, no to między innymi twórca Sexy Beast czy Under the Skin, ale też między innymi twórca takich kultowych teledysków dla takich grup jak Massive Attack czy Radiohead, więc myślę, że to jest film, który koniecznie trzeba zobaczyć, o którym warto rozmawiać, jak już jesteśmy w temacie rozmowy, to oprócz tego, że film premierowy od 8 marca na ekranie Kina Przedwiośnie, to też zagramy go w klubie filmowym, w spotkaniach filmowych 11 marca o godzinie 18 i będzie właśnie okazja, żeby porozmawiać po filmie o filmie. Rozmowę będzie prowadzić nasza prelegentka Ania Dymek, która prowadzi klub filmowy w Kinie Przedwiośnie, a jej gościem będzie Ania Równy, która jest instruktorką z Kina Fenomen w Kielcach, ale też współpracuje między innymi z Centrum Filmowym imienia Andrzeja Wajdy, współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, jest edukatorką filmową, także no, taka kobieta związana z kinem od wielu lat i na wielu płaszczyznach, w wielu aspektach. Ona jest też między innymi pomysłodawczynią Filmowej Akademii Nauczyciela, takiego projektu, który realizujemy wraz z MSCDN-em Wydział w Płocku, także gorąco zachęcam, 11 marca o godzinie 18. No a sama właśnie strefa interesów to tutaj oprócz Christiana Friedela, który wciela się w rolę Rudolfa, czyli tego komendanta obozu w Auschwitz, to zobaczymy też świetną aktorkę Sandrę Hüller, która teraz święci triumfy po filmie Anatomia upadku. Tutaj myślę, że mogę zdradzić, że postaram się, żeby w kwietniu ten film pojawił się w spotkaniach filmowych, właśnie w Kinie Przedwiośnie. No więc mamy Rudolfa, jego żonę Hedwig, czwórkę dzieci, psa. No i to taki ten pedantyczny, czysty dom z wypielęgnowanym ogrodem, szklarnią, celebracje rodzinnych obiadów. Mamy pokazane sceny, gdzie rodzina marzy o wakacjach w ukochanych Włoszech. Weekendy lubią na przykład sobie odpocząć, popływać kajakami, pospacerować po lesie z przyjaciółmi. No i mamy te sceny, gdzie zza ścian ich domu słychać różne odgłosy właśnie dochodzące z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. I dużo też krytyków mówi o tym filmie, że to jest takie porażające studium banalności zła. Jeszcze tego filmu tak naprawdę nie widziałam, ale myślę, że pewnie można go też porównać do takich filmów jak film Hanekego Biała Wstążka, o tym, jak to zło się rodzi. Chociaż tutaj to już ma może bardziej właśnie w tym, nie jak się rodzi zło, tylko jaki jest silny mechanizm wyparcia, że to jest takie porażające, że jest to życie rodzinne i takie szczęśliwe życie rodzinne, czwórka dzieci, tak? Czyli taka fajna rodzina i jednocześnie ten głowa tej rodziny wypełnia, no, przyczynia się do masowego ludobójstwa i to jest takie, no, bardzo, to jest taka kwestia, której ja nie jestem w stanie swoimi wartościami i moralnością w ogóle objąć. Rozumiem, że jak to działało u tych ludzi? Nie wiem, czy film nam da odpowiedzi na takie trudne pytania, ale myślę, że to jest właśnie też film, który koniecznie trzeba zobaczyć od 8 marca. Zapraszamy.
Na pewno ciężko uzyskać odpowiedzi na takie pytania, bo nie wiem, czy ktokolwiek, kto tego nie przeżył, może nam na to odpowiedzieć, a my na sam koniec przejdziemy do cyklicznych wydarzeń, takich jak na przykład Bajkoranki.
Tak, cykliczne wydarzenia, no tutaj łapiemy trochę oddechu od tak naprawdę trudnego kina. To oczywiście Bajkoranki, ponownie Bajkoranki 9 i 10 marca i tym razem Kung Fu Panda 4, o której już opowiadałam. Natomiast 10 marca po seansie w ramach Bajkoranków zapraszamy na warsztaty kreatywne z pracownią LAS. To są świetne warsztaty, które pozwalają nam uruchomić właśnie wyobraźnię, kreatywność. Prowadząca absolutnie dokłada wszelkich starań, żeby każde dziecko miało możliwość stworzyć takie właśnie, no, swoje rękodzieło, także to jest, są bardzo fajne warsztaty, serdecznie zachęcamy. No i kolejny weekend, następne Bajkoranki, a przepraszam, jeszcze dodam, 9 i 10 marca też przedpremierowe pokazy Za Dużego na Bajki 2. No i mamy kolejny weekend, 16-17 marca, znowu Bajkoranki, Za Duży na Bajki 2 i 17 marca po seansie właśnie Za Dużego na Bajki 2 w ramach cyklu Bajkoranki zapraszamy na spotkanie z alpakami, to myślę, że też już część słuchaczy kojarzy, bo to jest już takie nasze cykliczne wydarzenie. alpaki do kina przychodzą z opiekunkami. Jest taka prezentacja opowiadająca o życiu tych zwierząt oraz różne ciekawostki właśnie o alpakach, ale można też oczywiście te alpaki pogłaskać, przytulić, zrobić sobie zdjęcie albo nakarmić marchewką. I marchewka jest przysmakiem dla alpak. To nie jest coś, co jedzą tak na co dzień, takie ich stałe pożywienie, tylko raczej przysmak. Coś jak na przykład dla nas na przykład słodycze albo jakieś słone przekąski. Także nie mogą za dużo tej marchewki jeść, ale jak przychodzą do kina na bajkonanki spotkania z alpakami, to wtedy właśnie jest szansa, żeby alpaki marchewką nakarmić.
Więc tak jak słyszymy, poza samymi premierami, poza samym kinem, także dużo atrakcji dla najmłodszych, ale nie tylko dla najmłodszych, bo starsi też znajdą na przykład dyskusję o filmach, tak jak pani Asia tu już wcześniej mówiła, więc każdy znajdzie coś dla siebie, więc podsumowując, zapraszamy, jak zawsze zapraszamy do nowego kina Przedwiośnie. No i proszę wszystkich fanów kina, kinomanów, żeby wyczekiwali naszej kolejnej audycji.
A mogę jeszcze o jednym wydarzeniu dodać?
Oczywiście, proszę bardzo.
To jeszcze ostatnie wydarzenie, o którym bym zapomniała, no bo mówiłam o wydarzeniu tutaj właśnie dla osób, które cenią takie kino niezależne, studyjne, nagrodzone na różnorodnych festiwalach, czy takie stwarzające pole do dyskusji, czyli klub filmowy, spotkania filmowe. Powiedziałam o wydarzeniu dla dzieci, a będą jeszcze dwa wydarzenia dla pań i dla seniorów. Dla pań, no to oczywiście takie też cykliczne wydarzenie raz w miesiącu, Portret Kobiety. I tutaj zapraszamy 12 marca we wtorek o godzinie 18. Pokażemy film Tylko nie ty, o którym już opowiadałam, ale oczywiście przed seansem będzie przygotowany taki mały poczęstunek przygotowany przez lokalną cukiernię rzemieślniczą, czyli torcikowo. I to są naprawdę niesamowite rzeczy pod kątem wizualnym, ale też smakowym, więc gorąco zachęcam 12 marca na Portret Kobiety. A 20 marca w kinie Seniora pokażemy film Sami Swoi, Początek. I myślę, że tutaj może być bardzo ciekawa rozmowa, bo na pewno osoby, które przyjdą na ten seans, będą znały trylogię Samych Swoich. I tutaj też po filmie o godzinie 11 będzie dyskusja na temat obejrzanego filmu, także gorąco zapraszam.
Więc dołożyliśmy jeszcze dawkę emocji, jakby było za mało. Pani Asiu, dziękuję bardzo za spotkanie i tak jak zapowiadaliśmy, jeszcze spotkamy się pod koniec marca, więc proszę wyczekiwać naszej audycji, gdzie znowu omówimy sobie premiery i wydarzenia w nowym kinie Przedwiośniu. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była pani Joanna Pęsik z nowego kina Przedwiośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.